Panie i panowie, poniedziałek świąteczny na antenie Radia Wnet. Poranek Wnet, radio dwóch stolic, Kraków 95,2 FM, Warszawa 87,8. Przed chwilą Przemek Łozowski i Super Tonic Orkiestra. Oj, siadaj, siadaj. A ze mną nasz dzisiejszy świąteczny gość, były minister środowiska, profesor Jan Szyszko. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie. Pierwsze sprostowanie, były minister środowiska, ale rzeczywiście Jan Szyszko.
Najpierw chciałem złożyć... Stare przyzwyczajenie zostaje, panie profesorze.
Dziękuję bardzo, ale korzystając, mówię, z tych wielkich świąt, świąt zmartwychwstania, chciałem wszystkim słuchaczom Radia Wnet złożyć najserdeczniejsze życzenia błogosławionych, spokojnych świąt. Wielkiej nocy.
Wzajemnością, panie profesorze. Natomiast dzisiejszą rozmowę świąteczną rozpocznę od takiego pytania. Czy coś pan wie na temat sprawców, którzy dopuścili się mordu na naszej cudnej Puszczy Białowieskiej? Ostatnio w mediach głośno o doniesieniu na temat popełnionego przestępstwa w tejże materii.
No z tego, co ja wiem, to ten mord, jak pan się wyraził, został dokonany w roku 2012, kiedy zmieniono sposób użytkowania terenu Puszczy Białowieskiej obejmujący obszar Parku Narodowego, ale ten Park Narodowy stanowi tylko 10 tysięcy hektarów, ale ważniejsza jest rzecz, że zmieniono sposób użytkowania lasów gospodarczych trzech nadleśnic, Nadleśnictwa Browsk, Hajnówka i Białowieża. Ograniczono pozyskanie drewna sadzonych w przeszłości drzewostanów i doprowadzono do tego, że te drzewostany zaczęły ze względu chociażby na wiek chorować. Wywołane zostały różnego rodzaju epidemie chorób i grzybowych, i owadzich. I w związku z tym już w roku 2016 zamarło ponad 5 milionów metrów sześciennych drewna z powodu tego, że zamarło kilkanaście milionów drzew na terenie Puszczy Białowieskiej. Zginęło w związku z tym, rozpad nastąpił kilku tysięcy hektarów drzewostanów, a w ślad za rozpadem drzewostanów zanikł ponad 3000 hektarów priorytetowego z punktu widzenia natury 2000 siedliska grądu. No a jak zginął grunt, przewróciły się drzewa, w zależności od poziomu wód gruntowych albo powstały bagna, albo powstały zespoły trawiaste. No i w tych miejscach oczywiście nie ma miejsca dla występujących ptaków, chociażby tych ważnych z punktu widzenia natury 2000, takich jak wymieniany wielokrotnie w sprawozdaniach, no dzięcioł trójpalczasty, dzięcioł białogrzbiety, suweczka czy włochatka, ale również, no jak nie ma drzew, albo są zalane wodą, albo zarośnięte trawą, to nie ma tam również miejsca dla wielu gatunków chrząszczy żyjących w między korą a drewnem, a więc nastąpiła dezintegracja obszaru w skali niespotykanej, no i to jest rzeczywiście zbrodnia poczyniona na Puszczy Białowieskiej.
No właśnie, ciężko wyczuć, czy ktoś za to odpowie. Tutaj nasuwa się pewna pieśń, pewna karmina Jana Kochanowskiego, że Polak przed i po, i tutaj trzy kropki, nie chcę świątecznie psuć nastroju. Natomiast, panie profesorze, jeszcze powrócę a propos tych wszystkich historii związanych bezpośrednio z tym kornikiem drukarzem, bo okazało się, że kiedy ta infekcja, jak ja to nazywam, wystąpiła w lasach bawarskich, saksońskich, no to okazało się, że wycinka dla niemieckich specjalistów była jedynym pierwszym skutecznym działaniem. Natomiast w przypadku decyzji polskich przedstawicieli władz Ministerstwa Środowiska zostało to okrzyczane, obśmiane i mówiono o gwałcie dokonywanym na naturze. Dlaczego te podwójne standardy w dalszym ciągu tak są aktywne, chociaż wszyscy mówią o tolerancji, o poszanowaniu natury, poszanowaniu również języka nauki i jej prawideł? To o co tutaj chodzi?
Panie redaktorze, Niemcy po prostu postępują zgodnie z prawem i nie pozwolą sobie na to, aby ktokolwiek wywierał jakąkolwiek presję, żeby takie prawo łamać. Oni postępują i postępowali i postępują zgodnie z prawem, związanym z dwoma dyrektywami unijnymi, dyrektywą tak zwaną siedliskową, czy też habitatową i dyrektywą ptasią. I w roku 2008 cały obszar Puszczy Białowieskiej został włączony jako obszar Natury 2000 i Polska zobowiązała się tym włączeniem do tego, aby dbać o strukturę występujących siedlisk i strukturę występujących gatunków, pod względem nawet struktury ilościowej. Tam jest dokładnie podane, ile mamy bociana białego, czarnego, ile orlika krzykliwego, ile włochatki, ile suweczki, no i wszystkich tych gatunków ważnych z punktu widzenia Unii Europejskiej. Ale Niemcy przestrzegają prawa, natomiast w Polsce no, to prawo zostało drastycznie złamane poprzez to, że właśnie zmieniono sposób użytkowania i doprowadzano do zaniku tych gatunków. O czym zresztą mówi wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 17 kwietnia 2018 roku, który właśnie mówił, że najważniejszą rzeczą jest integracja obszaru, czyli zachowanie integracji obszaru, czyli tego stanu z roku 2008. Bo wtedy żeśmy włączyli cały obszar Puszczy Białowieskiej, jeszcze raz powtarzam, trzech nadleśnic gospodarczych, które mają swoją historię użytkowania, więc stan występujących siedlisk i gatunków był pochodną użytkowania. I wtedy pojawiło się pierwsze ognisko gradacyjne kornika drukarza, było to kilkanaście drzew, o ile mnie pamięć nie myli. I wtedy zabroniono, albo inaczej wywarło to presję, żeby nie zwalczać tej gradacji w zarodku. No i skończyło się tym, czym się skończyło, że w tej chwili mamy ponad 3000 hektarów siedlisk w zaniku priorytetowych, a więc dezintegracja obszaru nastąpiła zgodnie z dyrektywami i z tymi definicjami dezintegracja nastąpiła, a równocześnie no, trzeba być niezwykle bogatym państwem, żeby pozwolić sobie na to, żeby gniło ponad 6 milionów metrów sześciennych drewna o wartości ponad miliard złotych, a równocześnie, żeby miejscowej ludności zabronić nawet korzystania z gałęzi. Bo to wszystko ma ulegać tak zwanej dekompozycji. I za to ktoś powinien ponieść zdecydowanie odpowiedzialność. Chcę również powiedzieć, że ci, co doprowadzili do tego, zrobili następne złamanie prawa i to bardzo mocno, a mianowicie w roku 2014 cały obszar Puszczy Białowieskiej zgłosili do UNESCO jako obszar dziedzictwa przyrodniczego świata. Co to znaczy? To znaczy, że o ile się zaklasyfikuje taki obiekt jak Puszczę Białowieską do dziedzictwa przyrodniczego, to znaczy, że się uznaje, że tam człowieka nigdy w życiu nie było. Ja mówię w tej chwili już może troszeczkę przejaskrawiam, ale takie są rzeczywiście, taka jest klasyfikacja i w związku z tym nie wolno tam nic robić, tylko obserwować procesy, które tam zachodzą. A więc zanik gatunków, zanik siedlisk, zanik drzewostanów, te miliony metrów sześciennych można uważać jako proces naturalny, gdzie obserwujemy tylko i wyłącznie procesy naturalne. A więc ci, co doprowadzili do zniszczenia Puszczy Białowieskiej, później doprowadzili do tego, że zmanipulowali opinię publiczną świata, zgłosili to wbrew prawu ONZ-owskiemu jako listę dziedzictwa przyrodniczego UNESCO, a zrobili to dlatego wbrew prawu, że uciekali przed odpowiedzialnością i nie dopełnili podstawowego również obowiązku ze strachu prawdopodobnie, że nie skonsultowali to z miejscową ludnością. Czyli w tej chwili mamy w tym układzie światowym, europejsko-światowym dualizm prawny. Z jednej strony nas obowiązuje Natura 2000 i to rzeczywiście musimy wykonywać, czyli zachować integralność obszaru, czyli przywrócić stan puszczy całej białowieskiej, obejmujące, jeszcze raz mówię, trzy nadleśnictwa gospodarcze i park narodowy do stanu z roku 2008, a z drugiej strony ci, co doprowadzili do tej tragedii, wymagają od Polski, żeby Polska nic nie robiła i tylko i wyłącznie patrzyła, jak zachodzą procesy naturalne na terenie Puszczy Białowieskiej. A więc Panie redaktorze, skandal niesamowity. To, co jest wielkim dziedzictwem kulturowo-przyrodniczym Polski, czym Polska powinna się chwalić, bo to jest klejnot w skali światowej. To jest to dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze miejscowej ludności, miejscowych leśników, miejscowych myśliwych, polskiej szkoły ochrony przyrody. Ta puszcza, która wielokrotnie była niszczona przez zaborców, została odbudowana dzięki działalności rąk ludzkich, to uznali to jako nietknięte ręką człowieka i doprowadzili do degradacji tego, twierdząc równocześnie, gdy Polska zaczęła naprawiać, że Polska dla zysku wycina ostatnią puszczę Europy. Ostatnią, pierwotną puszczę Europy. Niech pan sobie wyobrazi tę ogromną przewrotność. Przewrotność i skalowanie Polski na terenie całego, na formie całego świata. A tu mówię, no zapędzili się trochę, no bo skoro oni mówią, że Polacy wycinają ostatnią puszczę pierwotną Europy, to ci, którzy to mówią, a pochodzą z innych państw, musieli wycić co najmniej przedostatnią, a więc o ile tak, już mówiąc przewrotnie, to oskarżają nas o to, co zrobili znacznie wcześniej przedtem i może z tego powodu w tej chwili starają się tu jak gdyby Polskę skalować. Ale boję się, panie redaktorze, że tu jest jeszcze większa, głęboka myśl zawarta. A mianowicie ta, którą wykryłem w roku 1997, kiedy byłem ministrem ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. Wtedy zrobiono po raz pierwszy wielki hejt odnośnie Puszczy Białowieskiej, proponując, żeby z całej Puszczy Białowieskiej utworzyć Park Narodowy. Ale równocześnie w tym czasie rozpoczął się proces podejścia do tego, żeby sprywatyzować polskie lasy i je sprzedać. I wtedy, jaka był zamysł tych ludzi, którzy to robili? Powiedzieć, że no nareszcie Polacy chronią przyrodę i tworzą Park Narodowy, ale w tym czasie zrobić z polskich lasów państwowych jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, przedsionek prywatyzacji. Mnie się wydaje, że sytuacja teraz się znowu powtarza, jest bardziej wyrafinowana, ale też prawdopodobnie chodzi o polskie lasy, o polskie terytorium. To jest 8 milionów hektarów, to jest ogromny majątek, a pod tą powierzchnią znajduje się jeszcze większy majątek w postaci zasobów geologicznych, takich jak zasoby energetyczne, między innymi 90% węgla kamiennego całej Unii Europejskiej znajduje się w Polsce. To jest według dostępnych mi danych około 14 miliardów ton węgla w obecnych obecnych technologiach możliwości wydobycia. Tyle samo mamy węgla brunatnego, przebogate zasoby gazu łupkowego, no i ogromne zasoby geotermalne. A więc o ile przejmie się własność terenu, to wtedy łatwo zmienić w razie czego prawo geologiczne i właściciel terenu staje się właścicielem tego, co jest w środku gleby i w związku ziemi, a takie prawo na przykład funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych.
Czy jest szansa, aby ten zły taniec, który prowadzi nas na skraj przepaści, zatrzymać z środkami politycznymi, ale również to, co pan robi, panie profesorze? Profesor Jan Szyszko, były minister środowiska, gościem świątecznego poniedziałkowego poranka w NET, bo przecież pan nie ustaje w tych wszystkich kwestiach pobudzania wiedzy i myślenia w tychże kwestiach, konferencje, sympozja, spotkania. Kilka słów na ten temat, panie profesorze.
Tak, panie redaktorze, prawda. Musi prawda obowiązywać, nauka obowiązywać, etyka musi obowiązywać. W tej chwili o tym zapominamy i z tego też powodu, no, będąc ministrem, rozpocząłem jakby proces naprawczy, ale nie po to, żeby kogokolwiek karać, tylko po to, żeby pokazać całemu światu, że Polska jest rzeczywiście unikatem pod względem możliwości zarządzania zasobów przyrodniczych. Oczywiście chcę bronić honoru Polski, żeby jej nie krzywdzono, żeby nie skalowano Polski na forum międzynarodowym, ale równocześnie no, uruchomiliśmy zgodnie z prawem, zgodnie z dyrektywami unijnymi na całym terenie Puszczy Białowieskiej pewnego rodzaju obiekt doświadczalny. Rozpoczęliśmy pełną inwentaryzację na równomiernie rozłożonych 1400 powierzchniach badawczych, gdzie obserwujemy występowanie wszystkich gatunków i siedlisk, ważnych również z punktu widzenia Unii Europejskiej. I każda działalność jest monitorowana tym, w jaki sposób te gatunki czy też siedliska Polska reagują. W ten sposób próbujemy pokazać, w jaki sposób Polska działa, żeby naprawić to, co zostało zniszczone, i równocześnie została pozostawiana pewna część tej puszczy, tych lasów gospodarczych, gdzie powiedzieliśmy, dobrze, w takim razie będziemy obserwowali tak, jak chcą ci, którzy uważają, że tutaj człowieka stąd trzeba za wszelką cenę wygonić. Ta inwentaryzacja została zrobiona i proszę sobie wyobrazić, że największą wadą tej inwentaryzacji, tych badań jest to, że ona jest robiona. To spotkało się z ogromną, powiedzmy, krytyką i w tej sytuacji jest taki Międzynarodowy Instytut Badań Humanistycznych i Przyrodniczych, który wydał w tej chwili taką swoją opinię, diagnozę i równocześnie zaproponował dialog. Dialog na temat Puszczy Białowieskiej, jej przeszłości, stanu obecnego i przyszłości, po to, żeby na konkretnych danych, w konkretnym miejscu, w Puszczy Białowieskiej, w towarzystwie ludzi, którzy tam mieszkają, rozpocząć rzeczywiście dialog i dojść do tego, kto spowodował taką sytuację, jak to można naprawić, po to, żeby więcej w przyszłości na świecie nie popełniać tego rodzaju błędów. A więc zgodnie z prawem prosimy o taki dialog i to zostało w imieniu Międzynarodowego Instytutu rozesłane w tej chwili do wszystkich posłów, europosłów, do wszystkich osób i instytucji zainteresowanych sprawami środowiskowymi w Polsce, jak również i na całym świecie. Cały świat w wielu miejscach krytykował Polskę, a w związku z tym takie nawet ośrodki, które mają takie czasopisma jak Science i Nature, prawda, a więc jedne z czołowych czasopism naukowych na świecie, opiniotwórczy w Układzie Nauki, również są zaproszone do współpracy w ramach tego dialogu.
Aby skończyło się na dyskusji, na argumenty w oparciu o fakty, bo pan profesor wie, jak to z reguły bywa i to, że zarzuca się nam Polakom populizm, okazuje się, że populistyczni są ci, którzy to atakują. Natomiast jeszcze jedna taka glosa do tych naszych wypraw, kiedy z Krzysztofem Skowrońskim powracaliśmy do źródeł, gościliśmy pod niebem Puszczy Białowieskiej. Panie profesorze, czy ktoś jeszcze powraca myślami do naszej perły, do Rospudy i tego, co wydarzyło się tam, kiedy ci i owi protestowali i jak to wygląda teraz? Może to byłoby też pokazowo-poglądowe, przejechać się kilkanaście kilometrów na północ i pokazać, tak oto wygląda Dolina Rospudy.
Panie redaktorze, ta Dolina Rospudy w tej chwili jest całkowicie przemilczana, a szkoda i dziękuję, że pan redaktor ten problem podniósł. Dlaczego? Dlatego, że popełniono tam w cudzysłowie ten sam błąd, co w Puszczy Białowieskiej. A mianowicie walcząc również i ze mną odnośnie tego, że ta Rospuda była jakby nietknięta ręką człowieka, a człowiek chce tam wejść z obwodnicy autostrady, dokonano inwentaryzacji przyrodniczej. I ta inwentaryzacja przyrodnicza się znajduje. I są dokładne mapy występujących gatunków i siedlisk w tym terenie, gdzie miała przechodzić obwodnica Augustowa. W związku z tym można kolejny uruchomić obiekt, ja bym powiedział, dla dialogu społecznego, zobaczyć teraz, popatrzeć, czy te gatunki, które tam występowały, występują nadal, czy też dawno zniknęły, czy te siedliska, które tam wtedy były, te przepiękne łąki w tej wijącej się rzece, czy nadal istnieją, czy też już zostały zniszczone, zarosły, uruchomiono proces sukcesji. Ale niech pan zauważy, Rospuda, podobnie jak w tej chwili program związany z Puszczą Białowieską, program związany z dialogiem na konkretnych danych, zostaje całkowicie, tak jak Rospuda, przemilczany, tak samo i teraz jakby przestano się interesować tym, co się dzieje i cała aktywność idzie w tym kierunku, żeby zaprzestać badań, zaprzestać inwentaryzacji, żeby tylko i wyłącznie powiedzieć, tak, nareszcie mamy spokój, uruchomiliśmy Wielki Park Narodowy i obserwujemy procesy naturalne. Szyszko został pokonany, Polska nie miała racji, i w związku z tym uznajemy, że mamy wielki sukces, Wielki Park Narodowy, a w tym czasie, tak jak powiedziałem, sprzedajmy lasy, oddajmy je komuś. Nad tym pewne głowy myślą, myślę, że również w układzie ponadnarodowym.
Natomiast my jako redakcja Radia Wnet powracamy do tych tematów, bo jak pan profesor wie, u nas są ciągi dalsze interpretacje i nawiązania i pewnych tematów nie odpuszczamy. Profesor Jan Szyszko, moim państwa gościem, a na koniec, bo dzisiaj poniedziałek wielkanocny, panie profesorze, coś optymistycznego. Co prawda mogę powiedzieć, że to, co wydarzyło się w Katowicach, napawało mnie smutkiem, patrząc na końcowe agendy, sprawozdania i podsumowania, ale znajdźmy coś pozytywnego, panie profesorze, dla naszych słuchaczy.
To jest troszeczkę inne, ale nie bądźmy pesymistami, wręcz odwrotnie, jestem optymistą. Prawda i no, musi zwyciężyć. Prawda to podstawowe dane, również naukowe. No i w związku z tym optymistycznym zachęceniem do dialogu, a myślę, że świat jednak uzna, że nauka jest potrzebna w trzecim tysiącleciu, podobnie jak etyka uzna to, i rozpoczniemy rzeczywiście merytoryczny dialog w puszczy na podstawie konkretnych materiałów w towarzystwie przepięknych ludzi, którzy tą puszczę tworzyli z dziada, pradziada, a potomkowie tych ludzi właśnie w tej chwili no, mają trudną sytuację, ale również wiem, że są optymistami. W związku z tym też korzystając z okazji chciałem serdecznie specjalne życzenia skierować do tej społeczności w rejonach Puszczy Białowieskiej, na Podlasiu, przepięknej, przepięknego rejonu Polski, pięknego dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego naszego narodu, naszej kultury.
Profesor Jan Szyszko, ja też składam panu profesorowi i pana rodzinie wszystkiego, co najlepsze w ten poniedziałkowy poranek wielkanocny. Spełnień, dużo siły, no i tego, aby to Radio Wnet też było słuchane przez pana profesora. Jak ten nasz start w uszach pana profesora brzmi?
Tego również życzę niezwykle serdecznie, a chcę powiedzieć, że jestem bardzo tym mocno również i zainteresowany, dlatego że no, jestem jednak udziałowcem i posiadam, z tego co wiem, z moją uroczą małżonką 20 udziałów, jak również udziały posiada Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, i to wielokrotnie było sprawdzane przez opinię publiczną, nazwijmy to w cudzysłowie. Ale życzę sukcesów i myślę, że rzeczywiście Radio Wnet życzę Radiu Wnet naprawdę trwania w prawdzie i w etyce dziennikarskiej również.
Bo prawda nas wyzwoli, nie jesteśmy od wypowiadania własnych komentarzy, tylko informowania, tak jak jest, co dzieje się obok nas. Profesor Jan Szyszko, dziękuję pięknie, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Panie i Panowie, Radio Wnet, poranek wielkanocny, no to teraz pora na Adama Nowaka, formację raz, dwa, trzy.